Posłuchaj o zrewoltowanym mieście.
W okolicy gmachu UP od strony Dąbrowskiego i Mylnej coraz więcej stanowisk ogniowych manifestantów. Broń pochodzi z rozbitej już o tej porze więzienia.
70. rocznica robotniczego buntu.
A ludzie naprawdę byli zburzeni. To był szczyt. To był szczyt już.
28 czerwca 1956 Poznań sprzeciwia się komunistycznej władzy.
Każdy prowokator czy szaleniec, który odważy się podnieść rękę przeciw władzy ludowej, niech będzie pewny, że mu tę rękę władza ludowa odrąbie w interesie klasy robotniczej.
Przyczyny, przebieg, ofiary i upamiętnienie zapraszają Jacek Kosiak i Jarosław Burchart.
Czy międzynarodowe targi poznańskie mogą być symbolem bezpośrednich przyczyn wystąpienia poznańskich robotników w czerwcu 1956 roku?
Manifestanci polscy, którzy wołali do cudzoziemców: powiedzcie całemu światu, że strajkujemy, aby i u nas doszło wreszcie do jakiejś zmiany, aby i w Polsce można było żyć po ludzku.
Przede wszystkim robotnicy wiedzieli o tym, że odbędą się po raz pierwszy po II wojnie światowej w Poznaniu międzynarodowe targi i przyjadą tutaj nie tylko wystawcy, ale także będzie wielu dziennikarzy, którzy będą chcieli na pewno zadawać pytania, jak się żyje w tym dobrobycie i w socjalizmie. Targi jednak stały się taką kartą przetargową w rozmowach między robotnikami a władzą, bo pamiętajmy, że rok 1956 to jest szereg wydarzeń, które przybliży nam ten strajk, który ma miejsce 28 czerwca. Ale przed 28 czerwca atmosfera narastała i była coraz bardziej gęsta. Co to oznaczało? Najpierw, jak już wiemy, w lutym 1956 roku mamy wyjazd Bolesława Bieruta do Moskwy, jego śmierć, a następnie wybór nowego pierwszego sekretarza Edwarda Ochaba i żadnych zmian. Toczy się to, co było przedtem, czyli cały czas toporny, siermiężny stalinizm.
Trwaj pokój, walczyć umieją, ty jesteś patriotą.
Gazeta Poznańska, piątek, 18 grudnia 1953. Młodzi z Brygady Górnego. Przed rokiem 18-letni Genek był w ZISPO na wylocie. Majster placówki sprawdzianów zdecydował krótko, że się nie nadaje. Przy ślusarce precyzyjnej nie ma miejsca dla gapy. Ale Genek znalazł majstra, któremu się spodobał. Stanisław Górny dobrze pamiętał lata swojego terminowania w kapitalizmie, kiedy to starzy mistrzowie nie pozwalali młodym rozwijać talentów i spychali do najprostszych robót. Trzeba było nie tylko lat, ale i zmiany ustroju, by fabryka dziś nosząca imię Stalina...
Zakłady Hipolita Cegielskiego, a właściwie cały czas mówimy o ZISPO, odrabiają lekcje z historii. Co to znaczy? Czyli nie wierzymy już w zapewnienia, jak to robotnicy mówili, nie chcemy, aby ktoś nam tutaj mącił wodę, a chcemy konkretów. I od marca 1956 roku trwają intensywne rozmowy z władzą.
No ale przecież działały związki zawodowe, no właśnie, oficjalne.
No właśnie, związki zawodowe nic nie robiły, tylko uspokajały robotników, że będzie lepiej. Marzec 1956 roku, dlaczego o nim mówię? Bo wtedy to do robotników dociera jedna informacja. Zakłady, mówimy o władzy w zakładach, przyznają się do niesłusznie pobieranego przez co najmniej 3 lata podatku od wynagrodzeń, który formalnie oszukiwał robotników. I robotnicy, którzy dowiedzieli się o tym, dość przypadkowo, po licznych kontrolach, które miały miejsce w ZISPO, zażądali natychmiastowej wypłaty tego, co przez 3 lata od nich zabierano. To była jedna rzecz. Druga rzecz to przede wszystkim natychmiastowe spotkanie z ministrem Romanem Fidelskim, ówczesnym ministrem przemysłu maszynowego. I trzeci postulat, który był, to cały czas dyskusja o tak zwanym czasie ponadnormatywnym. Pamiętajmy, że rok 1956, wiosna, po marcu, biuro polityczne zaczyna dyskutować o kolejnym planie 5-letnim, bo skończył się plan 6-letni, który absolutnie nic nie wniósł poza przestawieniem gospodarki na przemysł ciężki, a robotnik oczekuje czego? On nie jest głupi, bo wie, co się dzieje na Zachodzie. Tam mamy system zwany Europejską Wspólnotą Węgla i Stali. Tam robotnik zupełnie inaczej funkcjonuje, A tu, mimo że to jest sól ziemi, jak mówimy, ta sól ziemi już inaczej rozmawia z kimś, kto się nazywa władza.
A skąd robotnicy wiedzą, jak dzieje się na Zachodzie?
No właśnie, tu mówimy o Radiu Wolna Europa, bo jest to radiostacja i nie tylko ta. Mówimy o Głosie Ameryki, mówimy o BBC, mówimy o Radiu Watykańskim. To wszystko, te wieści docierają do Polski. One są zagłuszane. Nie wolno słuchać Wolnej Europy. Tu odnoszę się do komunikatów, które można przeczytać w aktach poznańskiego IPN-u. Ówczesny Urząd Bezpieczeństwa rozwija gęstą sieć informatorów i celem tych informatorów jest badanie nastrojów.
Ostro zaatakowałem dyrektora i się naprawdę nie liczyłem z niczym wtedy. Tak, to był majusz. To była pierwsza masówka w ogóle, taka samorzutna. I bolało mnie to, bo to była też taka szpilka. Kiedyśmy skończyli pierwszy plan sześcioletni, to wiadomo, że naczelny, na przykład dyrektor, dostał 120 tysięcy nagrody, tam kierownicy po 24, to zależało od stanowiska. A na nas, dla nas tylko było to socjalistyczne, dziękuję.
I to szczególnie wiosną 56 roku UB umieszcza w podstawowych zakładach Poznania, w Wiepofamie, zakładach naprawczych taboru kolejowego, w ZISPO, w zakładach Polena i zakładach maszyn żniwnych swoich informatorów. Ta sieć gęstnieje. Możemy dzisiaj, spoglądając na akta dotyczące czerwca 1956 roku, czytać meldunki dzienne, operacyjne. I UB ma wiedzę na temat tego, co się dzieje w tych zakładach. W związku z tym wiemy, że robotnicy tę wiedzę o tym, co się dzieje na Zachodzie, posiadali. Dodam w tym miejscu taką dość ciekawą, mało znaną informację, że robotnicy, na co zwracali właśnie agenci UB, mają coraz lepsze relacje z urzędnikami, mimo że władza starała się te relacje popsuć z urzędnikami, z inteligencją, a te relacje stają się coraz lepsze, natomiast narastają antagonizmy na linii robotnik-władza.
Jakie znaczenie miały czasy przedwojenne, etos robotnika przed wojną?
Przed wojną robotnik był wynagradzany za to, co zrobił w trakcie pracy i dbały o to związki zawodowe.
Do ojców i matek pracowników zakładów, do żon i mężów robotników i robotnic zakładów, którzy mają przecież niemały wpływ na stwarzanie atmosfery sprzyjającej pracy i którzy wszyscy razem z nami tworzą jedną wielką, oby bardziej jeszcze rozwijającą i umacniającą się rodzinę poznańskich cegielszczaków. Pragnę wyrazić, towarzysze i obywatele, najgłębsze przekonanie w imieniu naszego Komitetu Wojewódzkiego, że tak jak dotychczas...
Pamiętajmy, że po kryzysie, który nastąpił w Polsce w latach 1929-34, istniało ogromne bezrobocie. Dopiero tak zwany plan Kwiatkowskiego, który dotknął także miasto Poznań, a pamiętajmy, że zakłady Cegielskiego produkowały wtedy elementy uzbrojenia. Robotnicy idą do pracy, tylko te elementy planu Kwiatkowskiego nie skutkowały tym, że ta praca była.
Ale jeżeli... władza komunistyczna mówiła, że przecież przed wojną robotnik był uciskany.
Nieprawda. Robotnik miał swoje prawa, a jakbyśmy zapytali, może dzisiaj już nie ma tych wśród żywych, ale gdybyśmy zadali to pytanie w 1956 roku tym, którzy pracowali w Cegielskim, tym, którzy przeżyli wojnę, to niektórzy nawet po cichu by powiedzieli, że za Niemca w zakładach Focke-Wulfwerke było zdecydowanie lepiej jak za komuny, bo jeżeli Niemiec mówił, że daje deputat, to on go dał. Natomiast tu były tylko czcze obietnice, które do robotników właśnie w 1956 roku docierały. Oni się czuli coraz bardziej oszukiwani i chcieli, żeby władza im to powiedziała wprost. Są te pieniądze, albo ich nie ma.
Do zebranych przemówił również minister przemysłu ciężkiego Janusz Hrynkiewicz.
Zakłady Cegielskiego stanowią jedną z najbardziej znanych i cenionych fabryk w Polsce. Cieszą się dobrą i uznaną marką nie tylko w kraju, ale i za granicą. Jesteście fabryką, której tradycje i dorobek mogą być dobrym przykładem dla wielu innych przedsiębiorstw. Korzystając z okazji, chciałbym złożyć wszystkim pracownikom Cegielskiego, robotnikom, mistrzom, technikom...
Czy robotnicy szukali liderów, czy jednak oni wypłynęli, mówiąc kolokwialnie, w sposób naturalny?
raczej w sposób naturalny. Tu mamy postać poznaniaka Stanisława Matyi, który przewodniczył.
Ale też była delegacja, która pojechała do Warszawy.
No właśnie, był to skład delegacji ustalony na szybko. W czasie jednej z masówek na początku czerwca 1956 roku, pamiętajmy, wtedy już nie tylko w ZISPO, ale i w zakładach naprawczych taboru kolejowego, w Polenie, w poznańskiej fabryce maszyn żniwnych, a także w Jepofamie tworzą się organizacje robotnicze. I tu, jeżeli mógłbym dodać, hasło solidarność zakładów jest widoczna, bo robotnicy z tych zakładów solidaryzują się z ZISPO i to właśnie z ZISPO 26 czerwca do Warszawy pojedzie delegacja na rozmowy z ministrem Romanem Fidelskim. Celem tego spotkania będzie uzyskanie od najwyższych władz w Warszawie zapewnienia w kwestii wypłaty zaległych podatków, drugiej kwestii obniżenia standardów, czyli pracy ponadnormatywnej, i trzecia rzecz, jak dalej wyglądać będzie wynagrodzenie robotnika. Pamiętajmy, jak policzono rok do roku, to realna płaca robotnika nie tylko w ZISPO, ale w przemyśle ciężkim spada o około 9% w stosunku rok do roku.
Co najbardziej zdenerwowało robotników już tak bezpośrednio w tych dniach 27-28 czerwca? Czy możemy powiedzieć, że to był brak dialogu, czy może lekceważenie ze strony władz?
Zdecydowanie lekceważenie, bo jeżeli oddałbym głos autorom książki Poznański Czerwiec 1956 roku, wydanej na okoliczność odsłonięcia pomnika w Poznaniu, to właśnie oni zebrali relacje od robotników, także historycy włączyli się do napisania tej książki. Niestety akta IPN-u nie istniały wtedy, bo nie było IPN-u, istniała Służba Bezpieczeństwa, która nie zaprosiła autorów do swojego archiwum i można było tylko rozmawiać z żywymi świadkami. I wyraźnie świadkowie powiedzieli, 26 czerwca delegacja jest w Warszawie i minister Roman Fidelski mówi to, co chce powiedzieć, czyli obiecuje wypłatę, ale nie od razu, tylko w ciągu 3 miesięcy. Mówi o obniżeniu norm pracy, mówi o nowym sposobie wynagrodzenia i też o planach, które spotkają Cegielskiego, tutaj mówimy ZISPO, w następnych 5 latach nowego planu gospodarczego. Robotnicy byli lekko zbudowani. Te 3 miesiące ich trochę przerażały, bo musieli załodze powiedzieć 27 czerwca na masówce, jakie są ustalenia. No i oczywiście robotnicy przyjechali do zakładów, mówią o ustaleniach i tego samego dnia do Poznania przyjeżdża Roman Fidelski z całą delegacją. I oczywiście na masówce spotyka się z robotnikami, którzy nie pracują, a słuchają, co im powie najwyższa władza z Warszawy. I teraz minister się zaczyna wycofywać. Mówi oględnie, dookoła, tłumaczy, że kraj jest w trudnej sytuacji, musicie poczekać, bo są ważniejsze sprawy, a wy jesteście robotnikami. I to wystąpienie Fidelskiego w zakładach Cegielskiego, patrz ZISPO, wzburzyło robotników. Dzisiaj z perspektywy, jak historycy przyglądają się właśnie temu wystąpieniu Romana Fidelskiego, właśnie 27 czerwca w godzinach dopołudniowych. I to wtedy zapadnie decyzja o tym, że wychodzimy na ulicę, a hasłem będzie Buczek, który poinformuje inne zakłady, syrena, która miała rano 28 czerwca dać ten gwizd, że wychodzimy na ulicę. I teraz oddając głos aktom IPN-u, bo wyraźnie jest tam na niektórych stronach napisane, że Urząd Bezpieczeństwa ma informację o tym, że jutro zaczyna się strajk. Tak więc władza o tym wiedziała, co nastąpi nazajutrz.
Takie były bezpośrednie przyczyny wystąpień robotników w czerwcu 56 roku. Jaki był przebieg protestu dokładnie, godzina po godzinie, o tym w następnym odcinku.
Powtarzaliśmy już wielokrotnie, że żaden rząd nie może utrzymać się długo przy władzy, jeżeli będzie się opierał tylko na bagnetach i czołgach.
Każdy żaden prowokator rząd nie czy może szaleniec, tylko w który o odważy się podnieść rękę przeciw władzy ludowej, niech będzie pewny, że mu tę rękę władza ludowa odrąbie w interesie klasy robotniczej.
Przyczyny, przebieg, ofiary i upamiętnienie zapraszają Jacek Kosiak i Jarosław Burchardt.